W latach 30. XX wieku cesarstwo japońskie marzyło o stworzeniu panazjatyckiej potęgi, chcąc stworzyć wspólnotę azjatyckich państw pod swoimi rządami. W tym czasie Japończycy odznaczają się wyjątkową gorliwością, okrucieństwem i determinacją. Rządzi junta, wojskowy duet generała Hideki Tojo i admirała Isoroku Yamamoto. Cesarz Hirohito popiera militarny imperializm i Japończycy też. Kraj potrzebuje surowców, jednoczy się z Niemcami i Włochami i atakuje Chiny oraz Związek Sowiecki. Amerykańskie embargo surowcowe z 1940 roku nałożone na Japonię, po tym jak przejęli francuskie i holenderskie posiadłości zamorskie, powoduje, że atakują bogatą w surowce południowo-wschodnią Azję. Potem atakują Stany. Świadkowie po kapitulacji Cesarstwa Japonii mówią o fanatyzmie, kamikadze, rytualnych samobójstwach i licznych zbrodniach wojennych.
Warto tu również zaznaczyć, że sojusz Japonii z państwami Osi oraz wojna z USA to jedynie sam schyłek kilkudziesięciu lat japońskiego imperializmu, w którym to Japonia stawała się mocarstwem nie tylko narzucając podbijanym terenom swoją władzę polityczną, ale również uzależniając je ekonomicznie czy wymuszając zmiany społeczno-kulturowe. A jeśli jesteście zainteresowani szerszym spojrzeniem na to, jak powstają i jak działają imperia, to zapraszam na omówienie tego tematu na kanale Wojna Idei.
Powszechnie popierana dyktatura wojskowa w epoce rządowego oświeconego pokoju przyniosła ogromne straty ludności. Posłuszeństwo władzy wynikało wprost z kodeksu Bushido, gdzie najwyższym honorem było poświęcenie na rzecz państwa. Kiedy Hitler w połowie 1940 roku był zajęty podbijaniem Holandii, Belgii i Francji, Japończycy zajęli zamorskie posiadłości europejskich krajów, co spowodowało amerykańskie embargo eksportowe. Zaś w świetle ograniczonej wymiany handlowej japońską ekspansję przyhamowano. Nie mając praktycznie innego wyjścia, powstał plan podboju Azji Południowo-Wschodniej. Zaś praktycznie natychmiast na celowniku generała Hideki Tojo oraz admirała Isoroku Yamamoto pojawiły się amerykańskie posiadłości na Oceanie Spokojnym czy archipelagi sięgające Australii i Oceanii. Początek zbrodniczej japońskiej wojny przynosi złudne sukcesy. Pearl Harbor, Filipiny, Wyspy Marszala, Gwinei. A potem już tylko wydłużająca się defensywa spowodowana kulawą japońską gospodarką, nie mogącą dogonić ani potrzeb bieżącej polityki podbojów, ani tym bardziej mogącą dogonić prężnie pracującą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Stany produkowały od groma więcej sprzętu, a japońska gospodarka po prostu nie nadążała. USA do 1945 roku wyparły Japończyków z wcześniej zajętych wysp, ale japoński upór nie malał. Nafaszerowana właściwą propagandą, odizolowana ludność kraju kwitnącej wiśni dawała się łatwo manipulować. Cytowano kodeks Bushido, nakazujący walkę nawet kosztem własnego życia. Wbito do głowy przeciętnemu Japończykowi ruszającemu do boju, że Amerykanie popełniali okrutne zbrodnie, co tłumaczy zbrodnie ludobójstwa popełniane przez japońskich żołnierzy. Ale w końcu opór i zaciętość Japończyków zmalała po amerykańskiej rzezi ludności cywilnej w wyniku zrzucenia bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Wróćmy jednak do I wojny światowej, a raczej jej końca. W 1918 roku Japonia rozwija się bardzo szybko. Otrzymała Karoliny, Mariany i Wyspy Marszala, zwiększające jej dominację na Pacyfiku, ale nie przyczyniając się do całkowitej dominacji. Największą część Oceanu Spokojnego trzymała Wielka Brytania, przeciwwaga rosnącej potęgi japońskiej. Mieli tu kolonie również Francuzi czy Holendrzy, choć ci o losach Pacyfiku raczej nie decydowali. Matka Natura ubogo wyposażyła japońskie Honshu, Kyushu, Sikoku i Hokkaido. Nie grzeszyły one surowcami, za to sąsiednie państwa, a i owszem. A to oznaczało jedno – podboje militarne. Skoro sąsiedzi siedzą na potężnych surowcach, czas im je zagarnąć i w bólach urodził się plan wielkiego podboju. Obiektem zainteresowań japońskich była pobliska Mandżuria i Chiny, bo te idealnie się nadawały jako ekonomiczne zaplecze gospodarki japońskiej. Kiedy Japończycy się dowiedzieli, że mandżurskie złoża żelaza szacowano na 1 200 000 000 ton, a węgla na 2 500 000 000 ton, zainteresowanie się podwoiło. W 1927 roku generał Guichi Tanaka opracował plan ekspansji terytorialnej. Pierwszym celem stały się słabe, skłócone wewnętrznie Chiny ze swoim jeszcze słabszym wojskiem. Na początku lat 30. XX wieku na mocy pewnych umów w Mandżurii japońskie wojsko, liczące ponad 10 tysięcy żołnierzy, zabezpieczało czy chroniło przejazd kolejowy niedaleko stolicy prowincji. 18 września 1931 roku, czyli w dniu, który jest przez niektórych uznawany za początek II wojny światowej, tłumacząc się atakiem wojsk chińskich na te oddziały, oczywiście atak nie był prawdziwy, tak jedynie powtarzała propaganda, Japonia uderzyła. W ciągu 24 godzin opanowano mnóstwo punktów strategicznych. Na następny dzień pojawiło się kolejnych 14 tysięcy żołnierzy japońskich. Do sprawy wtrąca się Liga Narodów. Japonia, grając ewidentnie na czas, po 2 dniach obiecała wycofać swoje siły. Ale to oczywiście nie nastąpiło. 14 tygodni później utworzono marionetkowe państewko Mandżukuo. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, zatem kolejnym punktem na mapie podbojów japońskich stał się Szanghaj, gigantyczny port i największe miasto Chin. Japońska agresja napotkała stanowczy opór miasta, a interwencja USA i Wielkiej Brytanii daje podpisanie pokoju w maju 1932 roku. Latem atakują prowincję Chahar, ale jej nie opanowują, a koniec roku 1932 przynosi wyrzucenie Japonii z Ligi Narodów, co z jednej strony stanowi wspaniały gest wsparcia Chin, natomiast z drugiej strony oznaczało to, że już Japonia nie musi liczyć się z opinią międzynarodową, a to już nie było takie wspaniałe. Tak się złożyło, że na początku 1933 roku chińska Armia Czerwona się zbuntowała, co powiedzmy ułatwiło Japończykom opanowanie w tym czasie 2 chińskich prowincji, Chahar i Jehol. Chiny znalazły się w nieciekawym położeniu między młotem a kowadłem, bo z jednej strony musieli walczyć z Japonią, z drugiej strony musieli walczyć z wrogiem wewnętrznym, czyli z buntującymi się komunistami. Po zajęciu kolejnej prowincji następuje zawieszenie broni. Japończycy mogą teraz odpocząć i zebrać siły do kolejnego ataku. Natomiast w Chinach jest czas na wypracowanie porozumienia, na mocy którego między innymi teraz Chińczycy mogli zgodnie i razem walczyć z zewnętrznym agresorem. Jest już lipiec 1937 roku. Japonia podbiła północne i wschodnie części Chin. 250 000 ich żołnierzy maszeruje po centralnej części kraju. Pada Szanghaj, a wojska japońskie stacjonują pod Pekinem. Chińczyków na dodatek nie ratuje Związek Sowiecki, któremu zwiększone wpływy japońskie w Azji są niepotrzebne. Zatem podpisują pakt o nieagresji, dający Chińczykom sowieckie wsparcie. Tylko na nieszczęście Chińczyków masowe pożyczki czy spora ilość sprzętu wojskowego nie załatwia tematu. Pada była stolica kraju. Żołnierzom zezwolono na plądrowanie, podczas którego ginie aż 200 tysięcy niewinnych mieszkańców. 1939 przynosi utworzenie projapońskiego rządu, ale Chińczycy nadal usiłują stawiać opór agresorowi. Tokio ambitnie prowokuje atak wojsk mongolskich, rozjuszając tym samym Związek Sowiecki. Mając tego wszystkiego już po dziurki w nosie, rusza Armia Czerwona, dowodzona marszałkiem Georgijem Żukowym, który skutecznie, prosto i bezproblemowo rozgramia 3-krotnie liczniejszego przeciwnika, przez co Japonia zmienia plany i rusza na południe, gdzie szansa na sukces była większa. Tym bardziej, kiedy Hitler rozpętał wojnę w Europie. Wszelkie posiadłości zamorskie europejskie na Pacyfiku oznaczały łatwy cel. Dodatkowo podpisanie paktu trójstronnego między Niemcami, Włochami i Japonią otworzyło Japończykom możliwości na całkowity podbój Pacyfiku. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się bardzo podobało. Jak tak, kciuki w górę, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jakie filmy porobić. No, link do Discorda jest pod filmem. Piszcie też maile, jak macie ochotę. Jest w zakładce informacje. No i też dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam czy ich klikanie pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, jakim okropieństwem jest wojna. No i wpadnijcie też na drugi kanał Fakty na Wynos. Zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.